Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykucki. Witam Państwa serdecznie. Jest 6 marca 2026 roku, minęła godzina 19.00. To jest program na żywo, program z Państwa pytaniami, z moimi odpowiedziami, program, który zawsze dzieli się na dwie części. Najpierw moje wprowadzenie do tytułowego zagadnienia, następnie odpowiedzi na Państwa pytanie, ponieważ dzisiaj to tytułowe zagadnienie to po prostu agresja Stanów Zjednoczonych i Izraela na Islamską Republikę Iranu, komentarz bieżący, a zatem mój komentarz do tych wydarzeń właśnie z przełomu 5 i 6 marca. Poruszę także kilka innych kwestii. Dzisiejszy wieczór geopolityczny będzie nieco dłuższy niż te nadzwyczajne, te specjalne wydania, które miały po 50 kilka minut. Myślę, że dzisiaj ponad godzinę na pewno. Oczywiście także w zależności od liczby Państwa pytań i ich zakresu tematycznego. Na samym wstępie przypomnę zasady. Proszę wersalikami, dużymi literami napisać słowo pytanie na czacie, następnie treść właściwą. Zachęcam Państwa do zadawania pytań, zachęcam do komentowania, do angażowania się w dyskusję. Już na samym początku dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję w tym tygodniu na wieczorach geopolitycznych. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, dziękuję za to wsparcie i duchowe, i materialne. Witam tutaj Panią Katarzynę już jako junior partnera w tym programie wspierania na YouTubie. I Szanowni Państwo, przechodzę do wydarzeń, które się dzieją właśnie w związku i no, w kontekście skutków izraelsko-amerykańskiej, no właśnie, niesprowokowanej agresji na Iran. Powtarzajmy to, Iran został bezprawnie, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, no, zaatakowany, to jest agresja w świetle prawa międzynarodowego. I opierając się na artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych, czyli prawie do samoobrony, irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wczoraj wieczorem poinformował o przeprowadzeniu udanego ataku na amerykański tankowiec w północnej części Zatoki Perskiej. Jednocześnie Teheran cały czas podtrzymuje ten swój komunikat dotyczący zamknięcia cieśniny Ormus dla jednostek państw zachodnich. No oczywiście to się już przekłada na globalne dostawy surowców energetycznych, na transport morski, na to wszystko, co jest z tym związane. Poruszę dzisiaj także, Szanowni Państwo, kwestię Ukrainy, bo ta Ukraina, można powiedzieć, to jest system naczyń połączonych i różne kwestie nam tutaj wychodzą, wypływają, zwłaszcza przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, które są planowane na kwiecień bieżącego roku, ale już chciałbym dzisiaj Państwu także powiedzieć, bo pojawiają się te głosy, były pytania w mijającym tygodniu na temat tego, czy Rosja porzuciła swojego sojusznika. No otóż ani Chiny, ani Rosja nie porzuciły Iranu, wspierają cały czas Iran. Warto zwrócić uwagę chociażby na doniesienia amerykańskiego dziennika Washington Post i to mówię o wydaniu z dziś, czyli wydaniu z 6 marca 2026 roku. Możemy przeczytać, że jest na właśnie tutaj dziennikarze Washington Post, z ich śledztwa wynika, że Rosja przekazuje Iranowi informacje o celach ataków na siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie. No i tutaj Washington Post kwituje to takim stwierdzeniem, pozwolę sobie na cytat. Jest to pierwszy sygnał, że kolejny poważny przeciwnik Stanów Zjednoczonych bierze udział choćby pośrednio w wojnie. Koniec cytatu. Ja Państwu od samego początku mówiłem, że Rosja i Chiny wspierają i moim zdaniem będą wspierać Iran, tylko robią to w taki sposób, który jest niezauważalny dla przeciętnego odbiorcy, dla zwykłego człowieka, który po prostu korzysta z internetu. To jest wsparcie wywiadowcze, jeżeli chodzi o HUMINT, czyli wywiad osobowy, to jest wsparcie SIGINT, jeżeli chodzi o wywiad elektroniczny, jest to wsparcie dotyczące szeroko pojętej walki radioelektronicznej, walki w cyberprzestrzeni, naprowadzania i tak dalej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że Rosja i Chiny oczywiście wspierają cały czas Iran. Rozwinę ten wątek, bo on jest niezwykle, niezwykle interesujący. Jest nas już ponad 1000 osób na żywo. Dziękuję tutaj użytkownikowi MVP 1984 za wsparcie. Dziękuję, że Państwa jest tak wielu od samego początku, od 28 lutego. Codziennie spotykamy się na żywo. I w tym kontekście tego dzisiejszego artykułu w Washington Post trzeba jasno powiedzieć, że Rosja robi Stanom Zjednoczonym dokładnie to samo, w sensie mechanizmów geostrategicznych, co Stany Zjednoczone Rosji, jeżeli chodzi o Ukrainę. Oczywiście proporcje są inne, no, w naturalny sposób. Natomiast Rosja uczyniła z wojny amerykańsko-izraelskiej przeciwko Iranowi swego rodzaju proxy war. Tego się mogliśmy spodziewać. Ja to Państwu od samego początku mówiłem, że mocarstwa takie jak Chiny czy Rosja, liderzy grupy BRICS+, czy liderzy też Szanghajskiej Organizacji Współpracy, będą traktować ten atak izraelsko-amerykański jako element oddziaływania czy osłabiania Waszyngtonu per proxy. Per proxy, a zatem jak w konflikcie zastępczym. Czyli no, w naturalny sposób Rosja czy Chiny nie wyślą swoich skrzydeł lotnictwa taktycznego, nie wystrzelą rakiet balistycznych przeciwko Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. No, chyba nikt się tego nie spodziewa, no, przecież to w naturalny sposób. Natomiast potraktują to jako proxy war. I już traktują cały czas tych kilkadziesiąt samolotów transportowych chińskich, które przed 28 lutego pojawiły się na lotniskach między innymi w Teheranie, w Iranie. Moim zdaniem tam zawierały i komponenty do budowy dronów, i komponenty walki radioelektronicznej, być może także komponenty do dronów nawodnych, podwodnych, systemów. Także jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, proszę zobaczyć, że Iran jest dzisiaj odporny, jeżeli chodzi o cyberzakłócenia. To jest coś niezwykle interesującego, no bo przecież gdyby hakerzy izraelscy dokonali jakiegoś wielkiego uderzenia w cyberprzestrzeni, na pewno nie mieszkałby się Izrael tym pochwalić. Na pewno któryś z kanałów izraelskiej telewizji po prostu by się tym po prostu pochwalił. Dziękuję tutaj użytkownikowi R. Robal za wsparcie, dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję, już blisko 1500 osób na żywo. I to, Szanowni Państwo, jest coś, na co musimy zwrócić uwagę, czyli to, że Chiny i Rosja od samego początku traktują atak i agresję izraelsko-amerykańską jako wojnę proxy, jako wojnę zastępczą. I to, co dzisiaj obserwujemy na świecie, to jest kształtowanie się ładu wielobiegunowego. I ten ład wielobiegunowy charakteryzuje się tym, że konflikty hegemoniczne bardzo często, aby uniknąć wojny globalnej, konfliktu nuklearnego, toczone są per proxy, czyli za pomocą konfliktów zastępczych, gdzie wojnę toczą mocarstwa w sposób pośredni. Zresztą ja specjalnie na dziesięciolecie mojego kanału, dziesięciolecie podcastu geopolitycznego, które przypadnie w lipcu tego roku, napisałem dla Państwa książkę popularno-naukową, książkę zatytułowaną Geopolityka świata wielobiegunowego, ale z uwagi na dynamikę sytuacji, z uwagi na to, co się dzieje na świecie, bo praktycznie ten rok zaczął się od bardzo mocnego akordu już 3 stycznia, czyli agresją amerykańską na Wenezuelę, porwaniem demokratycznie wybranego prezydenta Nicolasa Maduro i tak dalej, wielokrotnie o tym mówiłem, no to postanowiłem z wydawcą przyspieszyć to i dlatego jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę, będą wieczory geopolityczne w godzinach wieczornych, oczywiście, że będą. Będą informacje na bieżąco przeze mnie komentowane, ale prawdopodobnie nie będzie odcinków podcastu geopolitycznego, bo robię jeszcze ostatnią autokorektę i w poniedziałek książka Geopolityka świata wielobiegunowego trafia do wydawcy. Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni już się na rynku księgarskim ukaże. Będą prawdopodobnie także, czy myślę, że na pewno będą spotkania autorskie w całej Polsce, także będzie się można ze mną spotkać. Wiem, że przez pewien czas nie było tych spotkań autorskich, no ale ja też siedziałem i pisałem. To nie jest tak, że tutaj, że tak powiem, no właśnie, że osiadłem na laurach przez ten czas, bardzo dużo pisałem, dużo pracowałem naukowo, więc efekty wkrótce będą, a te pierwsze już niedługo, także będzie trasa po Polsce, mam nadzieję w przynajmniej kilku województwach się pojawić, a może się uda nawet ponad 10, także będzie możliwość nabycia książki Geopolityka Świata Wielobiegunowego, będzie możliwość przede wszystkim porozmawiania, bo to jest najcenniejsze, także już niedługo na wiosnę proszę się mnie spodziewać w terenie, że tak powiem. Dziękuję użytkownikowi Fryderyk 1978 za wsparcie. 1700 osób na żywo. Przechodzimy, szanowni państwo, do tych informacji dotyczących ostrzału Izraela. Mamy informację, mimo potężnej cenzury wojskowej, która jest w Izraelu, że w nocy z 5 na 6 marca doszło do potężnego ostrzału państwa Izrael. Między innymi ucierpiał Tel Awiw. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzega, że może zostać zbombardowany ośrodek nuklearny w Dimonie. No i to jest bardzo poważne ostrzeżenie. Ja bym tego absolutnie nie lekceważył. Wiem, że tutaj trzeba brać pewne rzeczy oczywiście przez pryzmat propagandy wojennej, tych działań informacyjnych i tak dalej, natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że Iran nie rzuca słów na wiatr. 15 państw, które dzisiaj odczuło skutki, no a biorąc pod uwagę jeszcze Stany Zjednoczone, no to 16, no bo też bazy amerykańskie, to 16 państw tak naprawdę już bardzo mocno odczuło skutki ataku odwetowego Iranu. Przypomnę, że Iran ma prawo do tego ataku odwetowego zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Widać, szanowni państwo, w internecie pojawiło się kilka bardzo interesujących zdjęć satelitarnych, jeżeli chodzi o skutki irańskich ataków rakietowych i dronowych na amerykańską bazę w Kuwejcie. No i tam w Kuwejcie doszło do zniszczenia bądź bardzo poważnego uszkodzenia 6 stacji łączności satelitarnej, tego słynnego SATCOMu plus jeszcze kilka budynków. No i to oznacza, że Stany Zjednoczone są oślepiane. Stany Zjednoczone są oślepiane, Stany Zjednoczone straciły sporo radarów wczesnego ostrzegania. Ja Państwu mówiłem o tym potężnym radarze w Bahrajnie, ale okazuje się, że w Kuwejcie aż sześć stacji łączności satelitarnych zostało porażonych przez Iran. Tu nie ma mowy o jakimś blitzkriegu, o jakiejś wojnie błyskawicznej. To jest wykluczone w tym momencie. Ten konflikt na Bliskim Wschodzie już wpędził rynki światowe w stan dużej niestabilności. Strach w ogóle pomyśleć, co będzie w poniedziałek rano, kiedy ruszą giełdy, bo nie wiemy, co się wydarzy w weekend, a Iran już zapowiada jeszcze mocniejsze ataki odwetowe. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. No, musimy sobie też tutaj uświadomić, że jedną z tych konsekwencji jest to, że rosyjska ropa Urals, która jest dostarczana do Indii, stała się droższa o $4-5 za baryłkę niż ropa Brent. No i to jest coś, co niewątpliwie służy Rosji. Indie zwiększyły zamówienia, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, jeżeli chodzi o ropę naftową. Te wszystkie bajki, które słyszycie Państwo w mediach głównego nurtu o tym, że to jest wielka porażka Rosji, ten konflikt, to wpakowanie się Stanów Zjednoczonych w potężny konflikt z Iranem, no to naprawdę szkoda tego słuchać. Naprawdę warto wyłączyć telewizję, bo Rosja już korzysta na tym gospodarczo, już zwiększyła eksport ropy naftowej. Rosja dzisiaj trzyma w szachu gazowym Europę. Rosja jest samowystarczalna energetycznie. Szacuje się, że no właśnie, mają trafić też tak zwani ukraińscy specjaliści na Bliski Wschód. To niewątpliwie już teraz osłabia Ukrainę, osłabia pomoc amerykańską wobec Ukrainy. Rosja po prostu się przygląda, ale nie biernie, tylko wspiera Iran wywiadowczo w cyberprzestrzeni. To, o czym mówię, konsekwentnie i to widać. Rosja gra na przeciągnięcie tego konfliktu. W naturalny sposób w interesie Rosji jest, i Chin jest to, aby właśnie Rosja i Chiny stały na uboczu, a Amerykanie tracili rakiety, tracili przeciwrakiety, aby się po prostu Stany Zjednoczone wystrzeliwały na Bliskim Wschodzie. I to gra w naturalny sposób na korzyść. Zresztą sięgniecie Państwo do mojej najnowszej książki, która jest moim zdaniem napisana przystępnym językiem. Wydawca to potwierdza zresztą, że jest to przystępnie napisane. Tam jest pokazany cały ten system naczyń powiązanych, jak to wszystko wygląda, także już niedługo. Dziękuję użytkownikowi Tomasz Konik za wsparcie. Serdecznie Państwu dziękuję za wyśmienitą frekwencję, ponad 2200 osób na żywo. I chciałem, Szanowni Państwo, z tych bieżących kwestii ustosunkować się jeszcze do jednego obrazka. Zastanawiałem się, czy w ogóle poruszać ten temat, czy nie poruszać, no ale generalnie stwierdziłem, że poruszę, skoro w poprzednim odcinku Wieczoru Geopolitycznego mówiłem Państwu o tych motywacjach pseudoreligijnych, bo uważam, że jednak mimo tych twardych interesów, układu sił, układu interesów, twardej gry, bezemocjonalnej, gry o rynki, gry o szlaki transportowe, szlaki morskie, lądowe, kontrolę korytarzy powietrznych i tak dalej, twardą geopolitykę, to oprócz tego wszystkiego ten czynnik ideologiczny jest bardzo ważny. Zresztą kto subskrybuje kanał od dłuższego czasu wie, że zawsze zwracałem uwagę na te czynniki cywilizacyjne, kulturowe, odnosiłem się chociażby do teorii cywilizacji profesora Feliksa Konecznego i tak dalej. Miałem przyjemność i zaszczyt rozmawiać z panem Krzysztofem Karoniem, niestety już nieżyjącym, także rozmawialiśmy i o historii antykultury i o tych wątkach marksizmu kulturowego. Uważam, że te czynniki trzeba uwzględniać każdorazowo w analizie geopolitycznej. I dlaczego robię ten wstęp? Dlatego, że mamy takie obrazki, które pokazują Donalda Trumpa otoczonego właśnie dziwnymi ludźmi, takimi, no można powiedzieć, związanymi z tym ruchem ewangelikańskim, amerykańskim, protestanckim, którzy kładą ręce na barkach Donalda Trumpa, zaczynają się modlić, odprawiają jakieś modły, czy jakieś quasi modły, coś paramodlitwę, gdzie mówią o tym, że czują się zaszczyceni, że mogą stanąć przed Donaldem Trumpem, że modlą się o nieustające błogosławieństwo dla Donalda Trumpa, o łaskę, opiekę nad nim i tak dalej. No, tam jest taka pani na tym zdjęciu w czerwonym kostiumie, pani Paula Michelle White-Kane, teleewangelistka, liderka apostolska niezależnego ruchu charyzmatycznego. No, to już zaczyna przypominać sektę. To już zaczyna przypominać sektę i naprawdę bardzo niebezpieczne takie odchyły ideologiczne, ale w stronę no właśnie sekciarskim, a nie w stronę racjonalnym. I niedobrze się dzieje, że prezydent do niedawna jeszcze supermocarstwa, państwa, które jest największym sojusznikiem państwa polskiego, zaczyna no właśnie odprawiać jakieś obrzędy, które przypominają sektę po prostu. To jest niebezpieczne. Ja Państwu mówiłem o jednej z fundacji, która działa przy armii amerykańskiej, która wskazuje na tę propagandę odwołującą się do Biblii, do Starego Testamentu, do Armagedonu, do Apokalipsy Świętego Jana i tak dalej, o tym, że Donald Trump został rzekomo naznaczony przez samego Chrystusa. No, to są niezwykle niebezpieczne kwestie. Sam Pete Hegseth przecież tytułuje się chrześcijańskim syjonistą i ten, gdybym miał wskazać na jedną z najbardziej niebezpiecznych ideologii współcześnie, to niewątpliwie byłby nią tak zwany chrześcijański syjonizm. I ci liderzy, którzy mówią o tym, że trzeba przyspieszyć Armagedon, ponieważ część wiernych zostanie tutaj porwana, jak to mówią nawet, do nieba i przyspieszy to powrót Chrystusa. No ja uśmiecham się czasami, kiedy o tym mówię, ale nie jest mi do śmiechu tak naprawdę, patrząc na to, jak wpływowi ludzie są w szponach tego typu parareligijnych kultów czy organizacji. To smuci, tym bardziej smuci fakt, że w Polsce spora część establishmentu III Rzeczpospolitej w sposób absolutnie bezkrytyczny popiera tego typu, tego typu działania. Niestety brakuje tutaj refleksji. Myślę, że pan prezydent Karol Nawrocki bardzo mocno się zagalopował i w kwestiach deklaracji o polskiej broni jądrowej, i w kwestiach wspierania agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Widać no widać skutki tego, o czym Państwu mówiłem w grudniu 2025 roku. Mówiłem, że do nowego roku pan prezydent Karol Nawrocki powinien czym prędzej dokonać istotnych zmian kadrowych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i w Kancelarii Prezydenta RP, ponieważ wszystko wskazuje na to, że dojdzie do no, poważnych problemów wizerunkowych i przede wszystkim oczywiście dla państwa polskiego, nie dla samego obywatela Karola Nawrockiego, bo przecież pełni funkcję głowy państwa i tak na to trzeba patrzeć. Niestety nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków, stąd pojawiły się problemy już teraz potężne na arenie międzynarodowej, a one będą narastać. Zanim przejdę do odpowiedzi na pytania z czatu, też jest kilka pytań, które zadawaliście Państwo przez Messenger czy w prywatnych wiadomościach w serwisie X. Do nich też się dzisiaj będę chciał odnieść, bo pytacie Państwo, jak to będzie z tymi listami uwierzytelniającymi nowego ambasadora Rosji w Polsce i co się stanie, jakie będą skutki, jeżeli pan prezydent Karol Nawrocki odmówi przyjęcia tych listów uwierzytelniających. Także pozwolę sobie za chwilę o tym powiedzieć, ale jeszcze wracam na Bliski Wschód. Ponieważ chciałem tutaj wyeksponować jedną informację, indyjskie rafinerie masowo, można powiedzieć, skupują rosyjską ropę i to jest informacja agencji Reutera. Reuters podał, że jest mowa o zakupionych już 20 milionach baryłek rosyjskiej ropy. Krótko mówiąc, przypominam Państwu, że Donald Trump wprowadził taryfy celne, straszył podniesieniem taryf celnych, jeżeli chodzi o Indie. Mówił o tym, że zostaną zerwane relacje gospodarcze Indii i Rosji pod naciskiem groźby celnej Stanów Zjednoczonych. To się okazało wszystko wielkim kłamstwem i kompromitacją tak naprawdę prezydenta Trumpa, bo Indie nie tylko, że nie zerwały relacji gospodarczych z Rosją, ale je zacieśniły, mimo tego dealu, który został dokonany przez Trumpa i Modiego, czyli premiera Indii Narendra Modiego. Mamy do czynienia ze skupowaniem rosyjskiej ropy, nikt się nie przejmuje tym pochukiwaniem Donalda Trumpa. Wszyscy widzieliśmy, że te tabele, które w Białym Domu, w ogrodach Białego Domu prezentował Donald Trump w ubiegłym roku, są no mniej więcej, są mniej warte niż w ogóle ten surowiec, z którego zostały wykonane. Także tak wygląda rzeczywistość. Myślę, że jednym z takich obrazków, który przeszedł już do historii, jest ten obrazek, jest ta fotografia ze szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy z ubiegłego roku, to jest przełom sierpnia i września, kiedy stoi trzech przywódców, Narendra Modi, Xi Jinping i Władimir Putin, podają sobie ręce i to pokazuje, że tworzy się zupełnie nowy porządek świata i dzisiaj go obserwujemy. To Rosja jest wielkim wygranym tej wojny, a Stany Zjednoczone dały się po prostu wciągnąć w konflikt, który jest absolutnie sprzeczny z amerykańską racją stanu. Trzeba to jasno powiedzieć, to nie jest w interes Stanów Zjednoczonych w ogóle dawać się wciągnąć w wojnę na Bliskim Wschodzie. To jest interes Izraela, to jest interes tych wszystkich grup lobbingowych i tego potężnego kapitału, który chciałby stworzenia wielkiego Izraela. Ale tak jak powiedziałem, jest to absolutnie sprzeczne z interesem narodu amerykańskiego, czy w ogóle z racją stanu Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o sukcesy Iranu w tej wojnie. Iran zniszczył zaawansowany amerykański radar w Jordanii. Jest to informacja podana przez telewizję amerykańską CNN. Podaję tutaj, weryfikuję te informacje, na ile jest to możliwe oczywiście w otwartym dostępie, które Państwu podaję. Tutaj opieram się na amerykańskiej telewizji CNN. Została przeprowadzona analiza zdjęć satelitarnych. Wynika z niej, że Iran zniszczył zaawansowany amerykański radar, który znajduje się na terytorium Jordanii. No i to śledztwo amerykańskiej telewizji, a pamiętajmy, że tam jest dosyć spora, powiedziałbym, poprawność polityczna panuje w CNN, o czym mówiłem na wczorajszym wieczorze geopolitycznym, pokazuje, że podobne systemy radarowe zostały również zniszczone w dwóch innych lokalizacjach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i teraz spójrzcie Państwo, powiedziałem dzisiaj o Kuwejcie, mówiłem o Bahrajnie, teraz mamy kwestię Jordanii, Zjednoczone Emiraty Arabskie od samych pierwszych godzin są celem ataków, dotarły dotarły rakiety irańskie z niezwykłą precyzją, niszcząc nowoczesne obiekty radarowe, które są oczywiście chronione przez systemy obrony powietrznej. No i tu się pojawia fundamentalne pytanie, jak wygląda kwestia skuteczności amerykańskich systemów obrony powietrznej, skoro Iran z łatwością niszczy radar wczesnego ostrzegania warty ponad 1 100 000 000 dolarów. Powiem więcej, tych pierwszych 7 dni, bo mamy dzisiaj 6 marca, wojna, ta nowa odsłona wojny z Iranem, bo przypomnę, że to jest druga faza, pierwsza to wojna 12-dniowa w czerwcu 2025 roku, no ta faza pokazuje, że są sojusznicy lepsi i gorsi Stanów Zjednoczonych. Ta wojna nie tylko wyczerpuje materialnie podatnika amerykańskiego, ale także pokazuje prawdziwą twarz, prawdziwe oblicze, niewiarygodne zresztą w wielu aspektach Stanów Zjednoczonych. Jest nas ponad 3000 osób na żywo, dziękuję Państwu. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie Państwo, Izrael jest lepiej chroniony niż Arabia Saudyjska, Izrael jest lepiej chroniony niż Zjednoczone Emiraty Arabskie, ba, Izrael jest lepiej chroniony niż Korea Południowa, z której ściągane są systemy THAAD czy systemy Patriot. Mimo że w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, której takim ojcem chrzestnym, takim akuszerem jest Elbridge Colby, wielokrotnie przeze mnie wspominana postać, urzędnik, wiceszef Pentagonu, zastępca Pita Hegseta, no to jednak Izrael cieszy się specjalnymi prawami. Jak Państwo myślicie, czy Arabia Saudyjska dzisiaj myśli, żeby ochoczo pójść na jakąś inwazję lądową na Iran? No to jest szaleństwo. To jest absolutne szaleństwo. Tutaj geografia ma ogromne znaczenie. Zresztą kiedyś Państwu polecałem, to już kilka lat temu, książkę Tima Marshalla Więźniowie geografii, gdzie bardzo ciekawie jest uwypuklony ten aspekt geografii, gdzie nawet ta nowoczesna technologia sobie nie radzi. Nie jest w stanie przemóc pewnych ograniczeń naturalnych, środowiskowych, co zresztą pokazała 20-letnia wojna w Afganistanie, prawda? Więc jeżeli już telewizja CNN mówi o tak poważnych stratach, jeżeli chodzi o radar amerykański w Jordanii, to oznacza, że Irańczycy dysponują bardzo, bardzo dokładnymi koordynatami satelitarnymi. Bez współpracy z Rosją i z Chinami byłoby to moim zdaniem niemożliwe. Proszę zwrócić uwagę także, szanowni Państwo, na wypowiedzi Brada Coopera, czyli dowódcę Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, CENTCOM-u, który oświadcza o tym, że Amerykanie przechodzą do kolejnej fazy. To jest też informacja z dziś. Mają przez następne 72 godziny, a zatem noc z dzisiaj na jutro, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek, to ma być potężny kolejna fala nalotu, która już trwa, ale ma być rozszerzona. Chodzi o bombowce B-2, te, które w ubiegłym roku zaatakowały 3 obiekty cywilne, nuklearne na terenie Iranu. Do tej pory szacuje się, że amerykańskie bombowce B-2 już zrzuciły bomby, kilkadziesiąt bomb o masie każda 900 kilogramów. To ma być wymierzone w te głęboko pod ziemią usytuowane wyrzutnie pocisków balistycznych. No i pytanie oczywiście o skutki tego, zobaczymy jak to będzie wyglądać w poniedziałek. Cały weekend mają trwać naloty bombowców B-2. No zobaczymy. Na razie potężny odwet irański na Tel Awiw. Są filmy już w mediach społecznościowych, one szybko giną. No tu się nie ma co dziwić, cenzura jest potężna, ale te filmy, które są, które pojawiają się, które są zweryfikowane, no rzeczywiście pokazują, że celem było między innymi lotnisko Ben Guriona, gdzie stacjonują amerykańskie samoloty, czy także Iran tutaj naprawdę użył całej palety środków bojowych, które posiada. Co więcej, oczywiście oprócz Tel Awiwu z 5 na 6 marca Iran zaatakował amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. Tam ogromny pożar. To tyle, jeśli chodzi o te, że tak powiem, świeże informacje. Widać pewien popłoch, jeżeli chodzi o media, także zachodnie w mediach w Polsce również pojawiają się liczne informacje, no, które poddają wątpliwość w ogóle zasadność amerykańskiego ataku. I to jest niezwykle interesujące. Pojawiają się liczne wypowiedzi także wojskowych, którzy mówią, że nie znają celu ataku Stanów Zjednoczonych. No oczywiście my znamy ten cel, wiemy jaki jest cel. To jest cel realizacji interesów lobby izraelskiego. To jest także przykrycie afery Epsteina. Co do tego nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości, że jednym z celów całej tej tak zwanej operacji pod kryptonimem Epicka Furia jest przykrycie potężnego skandalu, który uderza w cały system władzy, w cały system polityczny Stanów Zjednoczonych. Nie dajcie sobie Państwo wmówić, że to nie ma żadnego wpływu. Oczywiście, że ma i to ogromny wpływ, ale to jest, pamiętajmy, też pewien instrument oddziaływania Mossadu, Ammanu, wywiadu cywilnego, wojskowego Izraela na establishment polityczny Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli już dzisiaj, bo to jest moim zdaniem jedna z informacji dnia, jeżeli już dzisiaj Washington Post podaje informację, że wojna z Iranem przekształca się w wojnę proxy, wojnę zastępczą, w której bierze udział także Rosja, no to mamy do czynienia z bardzo interesującą informacją, z potwierdzeniem tego wszystkiego, co Państwu od samego początku mówiłem, że ten konflikt, ta agresja izraelsko-amerykańska działa na korzyść Chin i Federacji Rosyjskiej. To się wszystko potwierdza. Oczywiście mamy początek, to jest pierwszy tydzień tego konfliktu, on potrwa znacznie dłużej. Już teraz mówi się, że nawet kolejne 100 dni, na tyle CENTCOM, właśnie wspomniany przeze mnie dowódca, zamówił informacje wywiadowcze, a zatem jest mowa o bardzo poważnym konflikcie, a pamiętajmy, że w międzyczasie w maju dojdzie do zmiany szefa Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, dojdą oczywiście, no, na listopadzie są wybory poufkowe do kongresu, ale jeszcze wcześniej, 4 lipca, są obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych, podpisania Deklaracji Niepodległości z 1776 roku. I tutaj no, pytanie, czy będzie się czym pochwalić, czy nie trzeba będzie kontynuować tych pseudoreligijnych modułów z gabinetu owalnego, które były prezentowane no właśnie w amerykańskich mediach bardzo szeroko. Szanowni Państwo, tyle podsumowania. Dzieje się bardzo dużo. Trzeba jeszcze powiedzieć o tym, co już dzisiaj w podcaście geopolitycznym padło, o skutki tych gróźb Wołodymyra Zełenskiego pod adresem Viktora Orbana. Myślę, że jest to coś, co no, cofa, że tak powiem, dyplomację ukraińską do lat 90. To jest język knajacki Zełenskiego, to jest język bandycki, to jest język grup przestępczych, to jest no, taki język błatny, jak się mówi na obszarze poradzieckim. To jest coś, na co absolutnie zgody być nie może. Nie wyobrażam sobie w ogóle przystąpienia takiego kraju jak Ukraina do Unii Europejskiej. Absolutnie, w ogóle to jest wykluczone. Uważam, że Polska powinna w sposób bardzo, bardzo stanowczy zaprotestować i wezwać także ambasadora Ukrainy, że my się nie godzimy jako członek Grupy Wyszehradzkiej na tego typu groźby. Ja oczekuję od ministra Radosława Sikorskiego stanowczej reakcji na groźby państwa, z którym Polski nie wiąże żaden pakt wojskowy, a z Węgrami wiąże nas pakt polityczno-militarny, który się nazywa NATO. I jesteśmy także członkami Grupy Wyszehradzkiej, o czym nie można zapominać, i Polska powinna się bardzo mocno tutaj opowiedzieć za premierem Węgier, za Węgrami w tym konflikcie z Ukrainą, bo Ukraina ewidentnie działa przeciwko sojusznikom państwa polskiego, a takim sojusznikiem są Węgrzy i naród węgierski, co do tego nie ma żadnych wątpliwości i absolutnie nie można sobie na to pozwolić, bo jeżeli będzie na to przyzwolenie, to w którymś momencie jakiś ukraiński korpus armijny albo jakaś ukraińska brygada rzeczywiście dokona uderzenia czy na kraj Unii Europejskiej, czy na kraj NATO. I tutaj powinna być absolutnie stanowcza reakcja i to, że nie ma dzisiaj tej swobody, tej elastyczności w polityce zagranicznej, no to jest wielki pokaz braku profesjonalizmu właśnie ze strony, prawda, niech właśnie chciałem powiedzieć, machinalnie chciałem powiedzieć elit politycznych, no ale to mi przez gardło nie przejdzie, no establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej. Jest nas ponad 3,5 tysiąca osób na żywo. Dziękuję Państwu, dziękuję użytkownikowi Daniel Duniek za wsparcie i Szanowni Państwo, przechodzę po tych ponad pół godzinie mojego wstępu. Chciałem teraz z Państwem porozmawiać, odpowiedzieć na Państwa pytania, także się może ustosunkować do niektórych komentarzy, ale zacznę od tego komentarza z Messengera. Tutaj pan Kuba napisał, no właśnie, panie doktorze, jakie mogą być konsekwencje nie przyjęcia przez prezydenta Nawrockiego listów uwierzytelniających od nowego ambasadora Federacji Rosyjskiej, Georgija Michno. No jakie mogą być konsekwencje? No cóż, nie sądzę, aby, ja już o tym też mówiłem, ale powtórzę, nie sądzę, aby Rosja do skutku wysyłała nowych ambasadorów, aby tutaj po tym, jak pan prezydent Nawrocki na przykład odmówiłby pod naciskiem swojego matecznika politycznego, ludzi takich jak Mariusz Kamiński, prawda, i inni, pan Żaryn, o, bardzo aktywny na tym odcinku, nie sądzę, jeżeli doszłoby do takiej odmowy, nawet uznania za persona non grata ambasadora Michno, aby prezydent Putin wydał kolejny dekret, aby do skutku wydawał dekrety o powołaniu nowego ambasadora pełnomocnego i nadzwyczajnego w Rzeczypospolitej Polskiej. No nie sądzę. No, Rosja jest państwem poważnym i nie będzie się bawić w taką ciuciubabkę z Polską ani z żadnym innym krajem. Jeżeli nie dojdzie do tutaj, że tak powiem, no, objęcia placówki dyplomatycznej przez nowego ambasadora, to prawdopodobnie tego ambasadora nie będzie. I są dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo poziom relacji dyplomatycznych zostanie obniżony do poziomu charge d'affaires, a obecny ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie otrzyma notę i będzie uznany za persona non grata, będzie musiał opuścić placówkę i zostanie tylko charge d'affaires na placówce w Moskwie, no albo dojdzie do zerwania relacji dyplomatycznych. Jeżeli dojdzie do zerwania relacji dyplomatycznych, to w mojej ocenie w bardzo krótkim czasie, roku, dwóch, maksymalnie roku, dwóch, dojdzie do bardzo dużego podniesienia napięcia geopolitycznego i geostrategicznego w relacjach dwustronnych. Nie chcę tutaj nikogo straszyć ani przesadnie używać wielkich słów, więc robił tego nie będę. Ograniczę się tylko do tego określenia, że jeżeli dojdzie do zerwania relacji, jeżeli, nie daj Boże, doszłoby do zerwania relacji dyplomatycznych Polski i Rosji, temperatura relacji wzajemnych, napięcie geostrategiczne w naszym regionie bardzo, ale to bardzo mocno wzrośnie. I to oczywiście ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla państwa polskiego, bo państwo polskie nie tylko, że nie ma żadnego interesu we wchodzenia do żadnej wojny, ale o czym mówiłem już wielokrotnie, nie jest do żadnej wojny przygotowane. I to trzeba mieć na uwadze. Dobrze, i teraz Szanowni Państwo, chciałbym przejść do państwa pytań. Użytkownik Kamil W928. Konflikt na Bliskim Wschodzie nabiera rozpędu. Najpierw atak Ameryki i Izraela na Iran, potem drony irańskie w Azerbejdżanie, a teraz rakiety spadły na Turcję. Czy NATO uruchomi w tej sytuacji artykuł 5? No, wszystko wskazuje na to, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy część decydentów w Unii Europejskiej, część decydentów w NATO szuka pretekstu. Na razie Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, uspokaja, ale moim zdaniem to jest zasłona dymna. Ja osobiście nie wierzę w takie oficjalne zapewnienia, nie wierzę w niezdementowane informacje, jak powiedział klasyk, natomiast pamiętajcie Państwo, że atak, czy ta agresja amerykańsko-izraelska nastąpiła w trakcie rozmów pokojowych o nowym porozumieniu nuklearnym. Między rozmowami w Genewie, a rozmowami w Wiedniu. Więc tutaj absolutnie nie przywiązuję wagi takiej ścisłej do tych zapewnień, tego obłaskawiania, które robi Mark Rutte. Absolutnie nie. Pamiętajcie, że Państwo, że Mark Rutte to jest polityk, który jest bardzo uległy względem Donalda Trumpa. Bardzo. Pokazał to wielokrotnie i też wielokrotnie o tym mówiłem. użytkownik Marcin ABC. Jaki byłby ciąg zdarzeń, jeżeli zdesperowany Izrael użyłby broni niekonwencjonalnej? Czy któreś z państw, na przykład Pakistan, mogłoby w imieniu Iranu oddać Izraelowi? No nie sądzę, żeby Pakistan się zdecydował na oddanie Izraelowi, tym bardziej, że między Pakistanem a Iranem nie ma żadnego paktu wojskowego. Pytanie, co by było, gdyby taka broń na przykład izraelska uderzyła w Arabię Saudyjską, która jest w pakcie wojskowym z Pakistanem od ubiegłego roku, no ale to jest na razie mało prawdopodobne. Wiemy, że o wiele ważniejszym konkurentem geopolitycznym, czy po prostu wrogiem, traktowanym jako wróg dla Izraela jest Republika Turecka. Słowa Benjamina Netanyahu, słowa Naftalego Bennetta, byłego premiera Izraela, jasno wskazują, że, cytuję, nowym Iranem jest Turcja. I to ja się osobiście nawet przez pewien moment zastanowiłem, dlaczego w ogóle te słowa padają w tym momencie, kiedy Izrael powinien w sposób racjonalny koncentrować się na budowaniu koalicji antyirańskiej, a nie antagonizowaniu kolejnych państw. Natomiast no, odpowiedź jest bardzo prosta na to pytanie. Dlaczego z taką dezynwolturą politycy izraelscy się zwracają, z taką arogancją, agresją na arenie międzynarodowej, czują się po prostu bezkarni? No, wynika to po prostu z poczucia, że mają w garści cały establishment Stanów Zjednoczonych i to nie tylko ten polityczny. Amerykańskie głębokie państwo, Big Tech, Big Pharma, Dolina Krzemowa, amerykańskie służby specjalne, cały establishment polityczny, ten najważniejszy. Kompromaty pod tytułem korek, worek i rozporek, wyspa Epsteina czy Epsteina, jak to woli, rok 1998, no naprawdę koronkowa robota, wielowarstwowa, ogromna taka sieć gier operacyjnych prowadzona przez izraelskie służby specjalne. I to jest odpowiedź na to pytanie. To jest racjonalna odpowiedź na to pytanie. Natomiast pytanie, co by było, gdyby Izrael użył broni niekonwencjonalnej wobec Iranu? No musimy sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Pytanie, ile byłoby to ładunków, w które części Iranu, jakie byłyby skutki, jeżeli chodzi o opad promieniotwórczy? Pamiętajmy, że użycie broni jądrowej na takim terenie jak Bliski Wschód jest obarczone bardzo dużym ryzykiem, ten właśnie pył promieniotwórczy zostanie przeniesiony na inne państwa. No, wystarczy przypomnieć sobie lata 80. i awarię w Czarnobylu. Ta chmura radioaktywna zagroziłaby całemu, nie tylko całemu regionowi Bliskiego Wschodu, ale w zależności od kierunku wiejących wiatrów mogłaby dotrzeć także do Europy, do Azji. No to jest potężne zagrożenie. To nie jest tak, że Izrael może sobie używać dowolnie tych głowic, że może wystrzelić 50, 80 czy nawet 100 tych głowic jądrowych. No jakby skala tego odbije się na samym Izraelu. Rozumiecie Państwo? Gdyby doszło do użycia broni neutronowej, czyli takiego rodzaju bomby wodorowej, która minimalizuje opad radioaktywny, ale no, stawia, że tak powiem, nacisk na promieniowanie przenikliwe, to jest nieco inna sytuacja. Natomiast no, też skala użycia takiej broni, no, to jest miecz obosieczny, bo w tym momencie wcale bym się nie zdziwił, gdyby kraje takie jak Korea Północna przekazały kilka głowic, może kilkanaście głowic Iranowi. Przecież samo użycie broni jądrowej nie oznacza, że z wyżyny irańskiej zostanie lej po bombie. To tak nie działa, szanowni państwo. To jest efekt psychologiczny ogromny, ale moim zdaniem to wcale nie rzuciłoby na kolana narodu irańskiego. Moim zdaniem doszłoby do mobilizacji, a część państw świata moim zdaniem przyczyniłaby się do tego, że Iran wszedłby w posiadanie również bardzo szybko broni jądrowej i to oznaczałoby nuklearny Armagedon na Bliskim Wschodzie z konsekwencjami dla całego świata. Dlatego tu musimy sobie zdawać sprawę, że broń jądrowa w tym przypadku jest bronią psychologiczną, natomiast będącą mieczem obosiecznym. W tym momencie na naszych oczach, jeszcze jest jedna ważna rzecz, chciałem o tym powiedzieć, w tym momencie na naszych oczach Izrael całkowicie trwoni kapitał, który budował przez dziesiątki lat. Taki PR-owy kapitał przedstawiania siebie jako narodu uciemiężonego, jako narodu, który No właśnie, przecierpiał tyle, Holokaust i tak dalej. Dzisiaj na Izrael bardzo duża część opinii światowej patrzy jako na kraj, który popełnia zbrodnie wojenne, który jest odpowiedzialny za ludobójstwo w Strefie Gazy, który z ofiary stał się oprawcą. Taki jest odbiór w bardzo wielu krajach świata, w bardzo wielu mediach. Wystarczy pojeździć i zobaczyć, jak to wygląda chociażby po Europie, jak wygląda kwestia dużych miast i na murach jest mnóstwo napisów Free Palestine, prawda, wolna Palestyna. Naprawdę Izrael nastawił do siebie bardzo negatywnie ogromną część państw, mnóstwo państw świata, opinia publiczna i to postępuje. Ta zbrodnia w Minab w szkole podstawowej, zabicie ponad 160 dziewczynek od wieku od 7 do 12 lat, to jest zbrodnia, która będzie się ciągnęła za Izraelem, za Benjaminem Netanyahu i za samym Donaldem Trumpem przez długie, długie lata. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Użytkownik Wojchaj77, jak pan skomentuje zachowanie Hiszpanii, która moim zdaniem zachowała zdrowy rozsądek odnośnie wydarzeń w Iranie? No tak, ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Madrycie podziękował rządowi Pedro Sancheza za to, iż ten nie zgodził się na wykorzystanie dwóch baz wojskowych hiszpańskich na południu tego państwa, wykorzystywanych swoją drogą przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, wykorzystywane można powiedzieć w cudzysłowie na co dzień, ale rząd Sancheza nie zgodził się na użycie tych baz do ataków na Iran. I to jest moim zdaniem przykład myślenia zdroworozsądkowego. Wielokrotnie rząd w Madrycie był na przykład krytykowany za wycofanie z wojsk hiszpańskich z Afganistanu po zamachach w Madrycie. Pamiętacie Państwo zamachy terrorystyczne w Madrycie? Głośna sprawa. I potem była taka wielka krytyka w mediach głównego nurtu w Polsce, jak to jest możliwe, że to jest dawanie wolnej ręki terrorystom, że tak nie powinno być, że rząd Hiszpanii nie powinien tutaj wycofywać tych wojsk. Natomiast okazuje się, że to był ruch bardzo racjonalny ze strony Hiszpanii i moim zdaniem rząd Sancheza nie chce popełnić tego błędu, jakim było wysyłanie wojsk hiszpańskich do Afganistanu. Błąd, który popełniła Polska. Ja uważam, że wysyłanie wojska polskiego do Iraku czy do Afganistanu było potężnym błędem geostrategicznym państwa polskiego na wielu płaszczyznach. Może kiedyś zrobię na ten temat materiał, bo to jest bardzo ciekawe, kulisy w ogóle wysłania PKW, polskiego kontyngentu wojskowego do Afganistanu i do Iraku są niezwykle interesujące. To są dwie różne historie, ale mające kilka wspólnych takich, powiedziałbym, procesów. Natomiast wracając do Hiszpanii, moim zdaniem rząd Pedro Sancheza nie chce powtórzyć tego błędu. Nie chce kolejnych zamachów terrorystycznych w Madrycie, w Barcelonie czy w jakichkolwiek innych miastach tego państwa. To był bardzo racjonalny ruch. Ten dystans, jaki Sanchez zachował wobec agresji amerykańsko-irańskiej, no jest, można powiedzieć, w opozycji, jest na antypodach tej wyrywnej polityki, którą zaczyna prowadzić pan prezydent Karol Nawrocki. No niestety, pan prezydent Karol Nawrocki nie tylko staje się takim, w cudzysłowie, Dudą 2.0, ale idzie o krok dalej, bo o tyle, o ile do byłego prezydenta Andrzeja Dudy trzeba mieć wiele pretensji o bardzo wiele kwestii, no to jednak nie doszło do wepchnięcia Polski do wojny. Natomiast to, co robi teraz... Natomiast to, co robi pan prezydent Karol Nawrocki, to jest to, co możemy, jak mówi młodzież, jazda po bandzie. Przez chwilę widzę, że przerwało transmisję, a zatem poruszamy ważne tematy, istotne tematy i prawdopodobnie przekaz, który tutaj jest, komuś się bardzo nie podoba. To nie pierwszy raz, kiedy poruszam tematy bliskowschodnie państwa położonego w Palestynie, 9,5-milionowego państwa położonego w Palestynie, kiedy nagle z jakichś dziwnych przyczyn, mimo dobrego łącza światłowodowego, internetowego, transmisja nagle ustaje. No ale to widać, jest robiona dobra robota. Idziemy dalej, szanowni państwo. Tutaj na chwilkę mi czat znikł, więc będę musiał wrócić. Użytkownik Suweren 88. Panie Leszku, co z konfliktem Korei Północnej i Korei Południowej? Korea Północna jakaś spokojniejsza w ostatnich latach się wydaje. No to wynika oczywiście z tego wsparcia rosyjskiego i chińskiego. Pamiętajmy, że toczy się wojna proxy, wojna hegemoniczna na różnych płaszczyznach i Korea Północna jest stabilniejsza dzięki temu wsparciu chińsko-rosyjskiemu. Zresztą w zamian za wsparcie rakietowe, w zamian za wsparcie wojska Korea Północna otrzymuje wsparcie gospodarcze i oczywiście militarne także od Federacji Rosyjskiej. To jest czysta geopolityka w naturalny sposób. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na te wypowiedzi przywódcy koreańskiego Kim Jong-una, który mówi o, no powiedział te słowa, że jeżeli będzie taka potrzeba, to wesprze rakietowo i no może nawet więcej. Iran, tego bym absolutnie nie lekceważył, tych głosów, ale tutaj decydujące skrzypce grają Chiny i Federacja Rosyjska. Jest nas ponad 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu. Mimo tych problemów technicznych frekwencja rośnie, to cieszy. No niestety, część czata mi tutaj uciekła, ale spróbuję sobie go odtworzyć za chwilę w drugim oknie. A przechodzę do tych pytań, które teraz w tym momencie widzę. Użytkownik Stefan Giedroyć. Francja wycofała lotniskowiec z działań wojennych. Czy doktor wie dlaczego? No szkoda byłoby dla Francji, żeby stracić jedyny lotniskowiec, który posiada. Moim zdaniem Francja otrzymała informacje wywiadowcze, to znaczy wywiad francuski otrzymał informację, że Islamska Republika Iranu, że Korpus Strażników Rewolucji ma bardzo dokładne dane wywiadu satelitarnego. To jest system Baidu i nie tylko system Baidu, z którego korzystają Strażnicy Rewolucji i który pozwala bardzo precyzyjnie uderzać w duże obiekty nawodne. Myślę, że tutaj trzeba też powiedzieć o tym lotniskowcu USS Abraham Lincoln, który na otwarte wody od Oceanu Indyjskiego musiał się po prostu przemieścić w wyniku uderzenia rakietowego irańskiego. Ja nie wierzę w to dementi. Myślę, że ono tylko potwierdza. Znaczy ja, no właśnie, mówię, nie wierzę w informacje niezdementowane, jak mówił klasyk. Uważam, że to dementi CENTCOM-u pokazuje, że jednak doszło do jakiegoś zagrożenia ze strony rakiet irańskich i dronów dla USS Abraham Lincoln i to pokazuje, że dochodzimy powoli do kresu, w sensie sztuki wojennej, do kresu takich wielkich okrętów jak lotniskowce, które są bardzo łatwym celem dla dronów powietrznych, dronów nawodnych, dronów podwodnych i dla rakiet hipersonicznych. Naprawdę Amerykanie moim zdaniem byli blisko utraty lotniskowca i moim zdaniem Francuzi tego nie chcą powtórki. Zobaczcie Państwo, że Brytyjczycy nie pchają póki co swoich lotniskowców w tamten rejon. Boją się, znają potencjał odwetowy Iranu, wiedzą, że Chiny udzieliły i udzielają cały czas, podobnie jak Rosja, potężnego wsparcia rakietowego, dronowego i przede wszystkim rozpoznawczego, bo to jest klucz do współczesnej wojny. Coś, czego nie widać. Jeszcze raz to podkreślam, to jest niezwykle, niezwykle istotne. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Użytkownik Sylwester Jakubiec. Co się stanie z armią ukraińską po kapitulacji Kijowa? Czy Polska jest zagrożona? Obecnie musimy sobie zdawać sprawę, że jeden z możliwych scenariuszy to jest dezintegracja państwa ukraińskiego, to jest pozostanie bez pracy, bez celu funkcjonowania setek tysięcy uzbrojonych po zęby, dobrze wyszkolonych, zahartowanych w boju i no właśnie, dotkniętych traumą wojenną żołnierzy ukraińskich, ale także różnych bojowników ukraińskich, bo nie wszyscy to żołnierze, są różne grupy paramilitarne odwołujące się także do ideologii neonazistowskiej, do ideologii neobanderowskiej, o tym nie można absolutnie zapominać. Jeżeli obecnie Ukraina, która miała być pod ścianą, miała rzekomo prowadzić wojnę pełnoskalową, co jest oczywiście wierutną bzdurą i kłamstwem, jeżeli dzisiaj Ukraina jest w stanie wysuwać żądania wobec Węgier, wobec Słowacji, wobec Polski, stawiać warunki, zachowywać się arogancko, blokować ekshumację polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, a zezwalać na ekshumację żołnierzy Wehrmachtu, to niczego dobrego bym się absolutnie nie spodziewał ani po następcy Zełenskiego, ani po ewentualnej dezintegracji tego państwa. Jeszcze raz przypominam, Viktor Orban, polityk niezwykle dobrze poinformowany, we wrześniu 2025 roku powiedział, że podział Ukrainy jest już przesądzony, że to, co obserwujemy, całą tą zabawę koalicji chętnych, te wszystkie telekonferencje, to jest teatr. Teatr dla mas, to jest teatr dla mediów, żeby ludzi czymś zająć, żeby fabrykować przyzwolenie na kolejne drenowanie portfeli Polaków, Węgrów, no Węgrów może nie, ale Niemców w mniejszym stopniu, Włochów, Holendrów i tak dalej, bo tu Ukraina prowadzi rzekomo pełnoskalową wojnę. Oczywiście, że żadnej pełnoskalowej wojny nie prowadzi. Zełenski sobie jeździ po całym świecie, przyjmuje delegacje z całego świata w Kijowie, ulica Bankowa jest nietknięta, ani parlament ukraiński, ani kancelaria premiera, ani kancelaria prezydenta jest nietknięta przez rosyjskie rakiety, drony, bomby i tak dalej. Nie ma żadnych ataków dekapitacyjnych, takich jak na najwyższego przywódcę Ajatollaha Alego Chameneiego. Nie ma ataków ani na Zełenskiego, ani na panią premier Ukrainy, ani na ministrów, ani na dowódców, którzy są naczelnymi dowódcami, na generała Syrskiego. A przecież Rosja ma takie możliwości. Ma grupy dywersyjne, ma aktywa operacyjne, ma potężne rozpoznanie satelitarne, precyzyjne rakiety, hipersoniki, Oresznik i tak dalej. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że mówię o tym od początku, że Rosja nie atakuje linii zaopatrzenia, gdzie setki tysięcy ton czołgów, ponad 100 milionów sztuk amunicji z Polski było transportowane, 47 pakietów pomocy wojskowej z samej Polski. Wyobraźcie sobie Państwo, ile to jest wagonów kolejowych. I nikt tych wagonów kolejowych, tych bocznic kolejowych, tych rozjazdów, tej całej infrastruktury kolejowej po stronie ukraińskiej nie bombarduje. Nikt nie bombarduje mostów na Dnieprze, nikt nie bombarduje ani mostów kolejowych, ani mostów lądowych i tak dalej, i tak dalej. No przecież, szanowni państwo, no to jest pewien teatr, to jest, jak to niektórzy mówią, mgła wojny, no ale to w tym przypadku to nie jest żadna mgła wojny, tylko to są fakty. Rosja prowadzi wojnę na wyniszczenie, wojnę bardzo ograniczoną, bardzo, ale to bardzo ograniczoną, która pozwala, jak to się mówi teraz modnie, specjalistom z Ukrainy oferować swoje usługi Stanom Zjednoczonym. I nagle Stany Zjednoczone potrzebują specjalistów z Ukrainy, ażeby sobie radzić z Iranem. No to jest po prostu coś niewyobrażalnego, w co się wpakował, a właściwie w co wpakował podatnika amerykańskiego prezydent Donald Trump pod naciskiem, ewidentnym naciskiem lobby izraelskiego. To jest coś niewyobrażalnego. Użytkowniczka Karolina 40P. Czy Iran mógłby prosić o wsparcie Koreę Północną? W mojej ocenie już takie rozmowy się toczą. Wiem, że to jest kwestia niepopularna, że tego Państwo nie przeczytacie w mediach głównego nurtu, natomiast wszystkie poszlaki, które do nas trafiają z całego tego szumu informacyjnego, w mojej ocenie wskazują, że jeszcze przed agresją 28 lutego bieżącego roku były rozmowy irańsko-koreańskie. Były takie rozmowy, natomiast Ali Chamenei, dopóki żył, sprzeciwiał się wejściu w posiadanie broni jądrowej przez Iran. Teraz nie wiem. Moim zdaniem ta obrona mozaikowa, strategia obrony mozaikowej, którą Iran przyjął oraz przerzucenie ciężaru wojny na cały region, to jest mądra strategia w sensie wojskowym, w sensie geostrategicznym. Natomiast ja bym absolutnie nie wykluczał tego, że dojdzie do, czy dochodzi nawet, do wsparcia za zgodą Chin i Rosji, wsparcia koreańskiego dla Iranu, jeżeli chodzi o rakiety dalekiego zasięgu. A jeżeli chodzi o broń jądrową, tego nie wiem, no ale tego też nie możemy wykluczyć. Też nie możemy wykluczyć. Jeżeli docierają do nas informacje, że Izrael i Stany Zjednoczone potencjalnie rozważają możliwość ograniczonego uderzenia bronią jądrową, no to nie możemy wykluczyć tego, że może dojść do przetransportowania komponentów z Korei Północnej do Iranu, co wyczerpywałoby modus operandi prowadzenia wojny no per proxy, wojny w zastępstwie. Czyli w tym momencie Chiny mogą powiedzieć, wiedzieć, Xi Jinping czy Wang Yi mogą wyjść, mogą powiedzieć, my umywamy ręce, my o niczym nie wiemy. To Korea Północna i to jest bardzo wygodny sposób działania, to jest bardzo wygodny modus operandi wielkich mocarstw, takich jak Stany, jak Rosja, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które również przekazują mnóstwo uzbrojenia, przekazywały mnóstwo uzbrojenia Ukrainie. I też mówiły, my w tym nie bierzemy udziału. Biden wychodził, mówił, że nie bierze w tym udziału, prawda? Że wspiera oczywiście Ukrainę, ale że jego otoczenie mówiło, że Amerykanie nie są stroną w konflikcie. No okazuje się, że przyszedł Donald Trump i od razu na początku 2025 roku jeden z pierwszych wywiadów Marco Rubio to był taki, że tak, no Amerykanie są częścią proxy war, wojny zastępczej na Ukrainie przeciwko Rosji. No i to pokazuje całą obudę tego wszystkiego, no ale taka jest też geopolityka. Tutaj trzeba umieć oddzielić pewne deklaracje od polityki realnej. Przechodzę dalej do Państwa pytań. I tutaj widzę dwa bardzo ciekawe pytania. Pierwsze, PDG6969. Czy atak Afganistanu na Pakistan, gwaranta dynastii Saudów, mógł mieć na celu przyspieszenie destabilizacji Arabii Saudyjskiej poprzez zaangażowanie Pakistanu na innym froncie? Tego wykluczyć nie możemy, tym bardziej, że Arabia Saudyjska jest traktowana po macoszemu przez Stany Zjednoczone. Wiemy, że Mohammed bin Salman, czyli młody następca tronu, no nie jest ulubieńcem elit amerykańskich. Wiemy, że za czasów Bidena w ogóle te relacje były niezwykle chłodne. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska nie przystąpiła w 2020 roku do porozumień abrahamowych jeszcze za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Więc tutaj bym tego absolutnie nie wykluczył. Ale czy był to taki, można powiedzieć, wielowymiarowa operacja? Na razie nie mamy potwierdzenia, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak rzeczywiście było. Użytkownik Marcin J. Na czym polega fenomen Izraela? Państwo Izrael powstało dopiero w 1948 roku, ma trudne położenie geograficzne, tak delikatnie powiedziawszy, jest bardzo małe i z małą liczbą ludności, a elity tego kraju wygryzły Anglosasów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. No to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że nie ma takiego badacza, analityka, komentatora spraw międzynarodowych czy geopolitycznych na świecie, który nie zadawałby sobie pytania, jak to jest, że 9,5-milionowe państwo, jak słusznie tutaj pan Marcin powiedział, położone w trudnym regionie, mające naprawdę trudne położenie, niesprzyjającą topografię, zajmujące nieco ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, często porównuje tę wielkość do województwa albo zachodniopomorskiego, albo województwa podlaskiego, było w stanie okręcić sobie wokół palca właśnie Brytyjczyków i Amerykanów, czy też Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Otóż musimy sobie zdawać sprawę, że specyfika, myślę, że w pewnych aspektach całkiem dobrze to ujął świętej pamięci profesor Felix Koneczny, który zwracał uwagę na cechy charakterystyczne tego, co sam nazywał, cytuję, cywilizacją żydowską. Wśród tej klasyfikacji cywilizacji, cywilizacja żydowska jest osobną cywilizacją, zdaniem Felixa Konecznego, która rządzi się swoimi prawami, która w taki, a nie inny sposób postrzega sam naród żydowski, tak zwanych gojów, czyli właśnie nie Żydów, stawia bardzo mocno na ten aspekt merkantylny. I zobaczcie Państwo, że jeżeli spojrzymy na dzieje narodu żydowskiego, to od samego początku, jeżeli sięgniemy jeszcze od czasów nawet nie starożytnych, ale sięgnijmy nieco wcześniej, od czasów średniowiecznych, później nowożytnych, był to naród, który był bardzo mocno zainteresowany wszelkiego rodzaju instytucjami finansowymi. Jeśli spojrzymy na Imperium Rothschildów na przykład w Anglii, spojrzymy później na politykę Wielkiej Brytanii względem Bliskiego Wschodu, względem Palestyny, cały ten ruch syjonistyczny, który zyskał swoich możnych protektorów w postaci właśnie Imperium Rothschildów, no to tutaj moim zdaniem jest bardzo istotny element odpowiedzi na to pytanie. Spójrzmy też na Imperium Rockefellerów i innych wielkich rodzin finansowo-bankowych na świecie. Spójrzmy także na Włochy, na wielkich bankierów włoskich, też na istotną rolę części narodu żydowskiego, więc tutaj bym poszukiwał między innymi tych odpowiedzi, a Państwu serdecznie polecam książki profesora Feliksa Konecznego. Jest książka osobna o cywilizacji żydowskiej, także warto do niej sięgnąć. Warto sięgnąć do książki, która była pierwszy raz wydana w 1935 roku w Krakowie, o wielości cywilizacji. Myślę, że to jest świetne wprowadzenie, a następnie można właśnie przejść do tej książki. Także tutaj bym poszukiwał tych odpowiedzi, a oczywiście tradycyjnie polecam Song Hongbinga i walkę o pieniądz. To jest książka, która znajdziecie Państwo mnóstwo informacji o przeplataniu się interesów geopolitycznych i geoekonomicznych. Swoim studentom zawsze polecam właśnie te serie. Jest nas ponad 4400 osób na żywo. Artur 671. Czy Pana zdaniem Polska zaangażuje się w któryś z konfliktów? O, nie jeden, ale w któryś z konfliktów. Jak widzi Pan w kontekście obecnych konfliktów i przebiegunowania sił na świecie perspektywy takiego kraju jak Szwajcaria? No i to jest ciekawe pytanie. Ja wielokrotnie mówiłem, że Szwajcaria prowadzi mądrą politykę, czy do pewnego momentu prowadziła mądrą politykę, ale wiemy, że szwajcarski system bankowy nie jest tak szczelny, jak był, i instytucje ponadnarodowe, zwłaszcza te, które mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, są w stanie pozyskiwać różne wrażliwe informacje ze Szwajcarii. Natomiast pamiętajmy, jeżeli dojdzie do użycia broni jądrowej, to Szwajcaria, tak jak każde inne państwo, jest narażona na skutki, no właśnie, tej chmury radioaktywnej, ale Szwajcaria w odróżnieniu od takiego kraju jak Polska ma naprawdę świetny, jeśli nie doskonały, system obrony cywilnej, ochrony ludności cywilnej, system schronów, system alarmowania ludności cywilnej, system szkolenia i tak dalej. To jest wiele pięter powyżej państwa polskiego. W Polsce ponad 96% mieszkańców naszego kraju nie ma dostępu do schronów i ukryć. Koniec, kropka. Raport z Najwyższej Izby Kontroli z roku 2024. Wiem, że często go polecam, ale będę robił to do skutku, bo trzeba o tym mówić, trzeba to polecać. W schronie się nie schronisz. Tak brzmi tytuł tego raportu. Jest do pobrania, jest do zapoznania się na stronie Najwyższej Izby Kontroli nik.gov.pl. Tam jest na górze strony wyszukiwarka, trzeba sobie wpisać w schronie się nie schronisz. Enter, macie Państwo cały raport. Znaczy ten, który jest dostępny oczywiście, ten jawny. Czy Polska zaangażuje się w któryś z konfliktów? No obawiam się niestety, że jest duże prawdopodobieństwo, że Polska zostanie wepchnięta w któryś z konfliktów. Oby nie. Uważam, że Polska nie powinna się angażować w żaden z konfliktów. Polska nie ma interesu w żadnej wojnie. Uważam, że wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego na temat konfliktu w Kaszmirze, w Saharze Zachodniej, to jest kompletna aberracja i prowadzenie antydyplomacji. Natomiast również uważam, że wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego o wsparciu dla Izraela i Stanów Zjednoczonych też jest antydyplomacją. To jest przybliżanie Polski do wepchnięcia nas w jakiś konflikt. Niestety, widzimy, jakie są potężne naciski na państwo polskie ze strony koalicji E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Niestety. Użytkownik Radosław 963. Dlaczego tak śmiało zaatakowano Iran, mając na uwadze, że posiada tak mocnych kolegów i zapewne brano pod uwagę ich wsparcie? Dlatego, że po pierwsze, ani Chiny, ani Rosja nie tworzą alternatywy dla Stanów Zjednoczonych na podobieństwo i wzór NATO. Czyli Chiny nie budują takiego, nie budują alternatywnego NATO, nie budują kalki do NATO, nie budują sieci sojuszy i nie mają takich zobowiązań. Po drugie, jest to wynik determinacji środowisk izraelskich. Czyli krótko mówiąc, jest to wynik determinacji narodu żydowskiego, który żyje w państwie Izrael, jego elit politycznych i wojskowych, które zdają sobie sprawę, że czasu pozostało bardzo niewiele. Dlaczego? Po pierwsze, metryka nie kłamie, a zatem ludzie, na których wywiad izraelski ma haki obyczajowe, mają swój wiek i jest to wiek około emerytalny, czy po prostu emerytalny, jak w przypadku Donalda Trumpa, mimo że emerytem politycznym bynajmniej nie jest, ale wiemy doskonale, że łatwiej szantażuje się daną osobę umoczoną w aferę kompromitującą niż na przykład po jego śmierci i jego rodzinę. To jest o wiele już później trudniejsze. Tym bardziej, że do władzy w Stanach Zjednoczonych dochodzą młode młoda krew, nadchodzi młoda krew, która już nie chce w ten sposób angażować się po stronie Izraela. Na czym opieram swój pogląd? Między innymi, szanowni państwo, na publicznej aktywności nieżyjącego już Charlie'ego Kirka, bardzo znanego konserwatywnego aktywisty, publicysty, komentatora, podcastera, człowieka, który był jedną z młodych twarzy ruchu MAGA, który był przyjmowany, fetowany wręcz na kampusach akademickich. To był człowiek, który miał ogromny wpływ na młode pokolenie Amerykanów. To był człowiek, który doskonale, jak ryba w wodzie, czuł się w mediach społecznościowych. Docierał naprawdę do młodych Amerykanów, jeździł po całym kraju, latał po całych Stanach Zjednoczonych, miał ogromne spotkania, miał ogromną popularność. I to był człowiek, który zrobił woltę w swoich poglądach, dokonał, można powiedzieć, właściwej korekty w swoich poglądach. To odciął się od takiego radykalnego, no właśnie, jakby to powiedział Pete Hegseth, chrześcijańskiego sionizmu i potępił przygotowania do uderzenia na Iran. W mojej ocenie, jeżeli państwo pytacie mnie o moją subiektywną opinię, myślę, że to był gwóźdź do trumny Charlie'ego Kirka. Myślę, że to zabójstwo, to morderstwo polityczne, bo to było morderstwo polityczne, było efektem poglądów Charlie'ego Kirka na kwestię ewentualnego zaangażowania się USA w wojnę z Iranem. Tak, myślę, że tak. I to pokazuje, ale sama postać Charlie'ego Kirka pokazuje, że młodzi Amerykanie nie chcą umierać za Izrael. Młodzi Amerykanie nie chcą płacić większych podatków za Izrael. Młodzi Amerykanie nie chcą być wiecznym parasolem, wiecznym strażnikiem interesów państwa Izrael. I to jest coś, co rozumie Benjamin Netanyahu, to jest coś, co rozumie Bezalel Smotrich, coś, co rozumie Ben Gwir, którzy prą do wojny, którzy parli do wojny. To ta koalicja w Izraelu, tak jak powiedziałem już wielokrotnie, od 1948 roku jest najbardziej radykalną, gdzie są te wątki mesjanistyczne wręcz, tam, prawda, rozwijane takie, no, parasekciarskie, więc powiedziałbym wręcz w tym, no, ale to jest potrzebne temu establishmentowi Izraela, aby doszło do przesilenia geostrategicznego. To jest ostatni czas państwa Izrael, kiedy jest w stanie wdrożyć tę swoją koncepcję, tę swoją wizję wielkiego Izraela, która jest absolutnie, moim zdaniem, szkodliwa dla stabilności całego regionu Bliskiego Wschodu, dla pokoju światowego i dla stabilności gospodarczej w wymiarze globalnym. Bo oczywiście są ludzie w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych, którzy są fanatykami religijnymi, bo trudno mi to inaczej nazwać, i oni się kompletnie nie liczą z tym, czy będzie Armagedon atomowy, czy będzie zamknięta cieśnina Ormus na 3 miesiące i będą ceny paliw, że cena diesla będzie po 20 zł, a cena gazu ziemnego, cena gazu skroplonego, gazu LNG będzie po 15 zł. Ich to nie interesuje, bo to są fanatycy religijni. Natomiast nas to musi jak najbardziej interesować i tutaj nie może być zgody na przyzwolenie władz III Rzeczpospolitej na jakiekolwiek wsparcie. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Ja nie, w najczarniejszych snach nie chciałbym, aby takie instytucje jak Agencja Wywiadu czy Służba Wywiadu Wojskowego przyłożyły nawet koniuszek palca do ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Bo to będzie miało ogromne konsekwencje dla bezpieczeństwa nas wszystkich, dla państwa polskiego, dla całego narodu naszego. No, powtarza się to pytanie, tutaj Jakub L. pyta, dlaczego Chiny i Rosja milczą i pozostają bezczynne. Nie pozostają. Nie wiem, czy tutaj pan był wcześniej, ale w dzisiejszym programie powoływałem się na dzisiejszy artykuł w Washington Post. Codziennie państwu przedstawiam te wybrane informacje bieżące. To jest jeden z tematów dnia. Washington Post pisze wprost o wsparciu Rosji dla Iranu, wsparciu wywiadowczym, dzięki czemu Iran celnie razi cele amerykańskie, cele izraelskie. Robią to Chiny. W interesie Chin i Rosji jest przeciąganie tego konfliktu, aby osłabić USA, aby samemu się wzmocnić i zyskać na czasie. Użytkowniczka Regina Moll 5155. Dlaczego Claire stoi po stronie zbrodniarzy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Widzieliśmy bardzo bierną postawę hierarchów Kościoła katolickiego, ale nie tylko, także innych związków wyznaniowych w Polsce w czasie C19. Widzieliśmy, z jaką, no właśnie, pokorą były przyjmowane wszystkie, czasami po prostu niedorzeczne wręcz, zalecenia, ograniczenia, szykany i represje przeciwko obywatelom, a obecnie widzimy, że no tutaj są hierarchowie, którzy no chyba bliżej są judaizmu niż wyznania rzymskokatolickiego, i to jest pytanie, jak wygląda kwestia kompromatów na te właśnie, no właśnie, na te mafie, która ma kompromaty obyczajowe. I to nie tylko z czasów PRL-u, z czasów Służby Bezpieczeństwa, rozpracowywania Kościoła katolickiego, ale mam na myśli tak zwaną lawendową mafię. I tutaj trzeba o tym głośno powiedzieć, bo wierni również mają prawo do krytyki hierarchów, to nie jest żadna dyktatura. I trzeba jasno powiedzieć, że lawendowa mafia w Kościele, nie tylko że zresztą rzymskokatolickim, ale w ogóle funkcjonuje w różnych związkach wyznaniowych, ale ponieważ dominującym wyznaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wyznanie rzymskokatolickie, no to skoncentrujmy się na hierarchach tego wyznania. I tutaj rzeczywiście mówi się od dawien dawna, że służby specjalne nie tylko służb III Rzeczpospolitej, czy jeszcze wcześniej PRL-u, ale także służby specjalne obcych państw żywo były zainteresowane kupowaniem przysłowiowych teczek na hierarchów, którzy pełnią dzisiaj bardzo wysokie, najwyższe funkcje w Kościele rzymskokatolickim. Mówimy tutaj o arcybiskupach, a przede wszystkim kardynałach. Mówi się o co najmniej kilkudziesięciu nazwiskach o tak zwanej lawendowej mafii, których teczki, na których kompromaty też trafiły poza granice państwa polskiego. Jeżeli dzisiaj widzimy taki wysyp postaw proizraelskich wśród hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, to ja osobiście nie wierzę w to, że oni się nawrócili na judaizm, tylko myślę, że otrzymali propozycję nie do odrzucenia. I tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Już przechodzę do Państwa kolejnych pytań. Widzę, że dyskusja się bardzo rozwinęła. O, widzę, że tutaj mamy też dowcipnych użytkowników. Zamienię penthouse w Dubaju na kawalerkę w Sosnowcu. Dobry żart geopolityczny. Bardzo dobry żart geopolityczny. Ja sobie spróbuję przewinąć, Szanowni Państwo, do tych pytań, które mi uciekły na czacie z uwagi na to, że transmisja została, ponieważ transmisja została przerwana na pewien czas, natomiast widzę, że tutaj będzie problem z tym. Ja miałem przerwaną transmisję, nie widziałem Państwa pytań i tutaj uciekło mi. Nie wiem, jak po Państwa stronie widzę, że jednak chyba nie, że wszystko było dobrze, czyli w porządku. Będziecie Państwo mogli sobie to odtworzyć, natomiast idziemy dalej. Już widzę nowe pytania. Użytkownik Le Matrix Samel. Panie doktorze, czy według Pana wielkie międzynarodowe organizacje typu BlackRock czy Fidelity nie wpływają bardziej na geopolitykę czy geostrategię niż wiele zdawałoby się ważnych państw? Tak, ja Państwu kiedyś polecałem książkę, bardzo dobrą moim zdaniem, Józefa Białka. Z tej strony serdecznie, Józef, pozdrawiam Cię. Książka Czas niewolników, zresztą książki Józefa Białka, wywiad Rzeka z nim, bardzo ciekawy, który to jeden z tych intelektualistów, wydawców, komentatorów życia politycznego, który od samego początku właściwie powtarzał, że te wielkie korporacje, właśnie jak tutaj wspomniany BlackRock, Fidelity, Vanguard, State Street, no powiedzmy ta czwórka najistotniejsza, ma ogromny wpływ, częstokroć większy niż państwa nawet niektóre średnie. Myślę, że BlackRock zdecydowanie ma większe wpływy na świecie niż państwo polskie, które dysponuje kilkoma służbami specjalnymi. No tak wygląda ta rzeczywistość i patrząc na wojnę na Ukrainie również nie da się nie zauważyć wpływów takich korporacji jak BlackRock, inwestycji w tym państwie, powiązań z międzynarodową finansjerą, z międzynarodowymi wielkimi domami bankierskimi i tak dalej, czy już wspomnianymi przeze mnie Rothschildami Wielkiej Brytanii i tak dalej. Więc tu absolutnie tu się zgadzam, jak najbardziej trzeba uwzględniać za każdym razem także interesy tych wielkich graczy. Jest to o wiele trudniejsze do wyłowienia, bo ta dyplomacja nie jest tak widoczna, jak tutaj nie ma wpisów na Twitterze, które wskazują na kierunki dyplomacji, jak to ma miejsce w przypadku na przykład wpisów Radosława Sikorskiego. Tak, więc to jest o wiele trudniejsze, ale rzeczywiście to warto obserwować. Ja staram się obserwować, robić swój, że tak powiem, swoją pracę badawczą, analityczną, swój, tak jak to się mówi na Zachodzie, research, także w oparciu o te materiały, które są dostępne, jeżeli chodzi o open access dotyczące wielkich ponadnarodowych korporacji. Jest nas ponad 7,5 tysiąca osób, jest nas, przepraszam, 4,5 tysiąca osób na żywo, ponad. Także dziękuję za wyśmienitą frekwencję i użytkownik Łukasz Sar. Panie Leszku, jakie rezerwy strategiczne ma na dzień dzisiejszy Polska? Jakby brakło paliw, to na ile dni starczyłoby dla całego kraju? Dobre pytanie. Pytanie, na które odpowiedź, żeby dać ją wiarygodnie, musiałbym najpierw mieć dostęp do informacji niejawnych, a następnie go złamać. Więc ani do jednego nie mam dostępu, a nie jestem w stanie w naturalny sposób precyzyjnie na to odpowiedzieć. Mogę powiedzieć, jakie szacunkowe rezerwy strategiczne Polska miała w przeszłości, wtedy, kiedy jeszcze istniała Agencja Rezerw Materiałowych. Były wywiady z szefami Agencji Rezerw Materiałowych, którzy oczywiście powoływali się na ustawę o ochronie informacji niejawnych, którzy odmawiali takich szczegółów, ale podawali pewne orientacyjne przedziały. A wiemy, że Agencja Rezerw Materiałowych po tej kompromitacji z okresu C19, kiedy zmieniono szyld tylko Agencji Rezerw Materiałowych na RARS, czyli Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, gdzie też się pojawiły liczne kontrowersje i afery, no ale pomijając, jeżeli chodzi o materiały pędne, jeżeli chodzi o paliwo, szacuje się, że to są 3 miesiące, ale tak jak mówię, jest to przybliżone, są to szacunkowe takie powiedziałbym oceny, ponieważ wszystko, co dotyczy rezerw materiałowych na poziomie strategicznym, czyli materiały pędne, smary, zasoby leków, wody pitnej, żywności, te silosy wielkie, które są pobudowane, jeszcze były pobudowane z czasów Agencji Rezerw Materiałowych, to wszystko jest objęte klauzulą tajne i ściśle tajne. To też warto mieć to na uwadze. Natomiast no, 3 miesiące to nie jest dużo, gdyby wziąć to za pewnik, biorąc pod uwagę, że tak jak powiedziałem, dowództwo centralne USA potrzebuje informacji wywiadowczych, czy wyraziło zapotrzebowanie na najbliższe 100 dni, a zatem szacuje się, że Amerykanie będą zaangażowani w jakiś sposób militarnie na Bliskim Wschodzie, to jest szerokie pojęcie, przez najbliższe 3 miesiące. Więc gdzie tu mówimy o jakichś punktowych uderzeniach, o jakiejś powtórce z agresji na Wenezuelę z 3 stycznia, czy nawet tych wypowiedziach prezydenta Trumpa o 4- czy 5-tygodniowej kampanii, czy operacji, jak to się mówi, tak? No to jako żywo ta nowomowa już weszła w obieg międzynarodowy, już teraz o operacji specjalnej mówią nie tylko Rosjanie, ale mówią też Amerykanie i to w sposób otwarty. Proszę zobaczyć, jak zdewastowany został cały system, powiedziałbym, takiego poszanowania prawa międzynarodowego przez Stany Zjednoczone, które starały się zawsze trzymać utrzymywać pewne pozory. Dzisiaj Pete Hegseth jako chrześcijański syjonista mówi wprost, że to jest śmiercionośna wojna, że gdzie kopie się leżącego i tak ma być. To jest coś przerażającego, coś absolutnie przerażającego, a Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, 3 marca wychodzi i mówi, że Amerykanie musieli się przyłączyć do tej wojny, bo Izrael i tak by poszedł na tę wojnę i tak amerykańskie bazy byłyby zbombardowane. To pokazuje, że 9,5-milionowy kraj położony w Palestynie dyktuje warunki geostrategiczne takiemu państwu jak Stany Zjednoczone. No coś niewyobrażalnego, ale to się dzieje na naszych oczach. El Presidente pyta, czy afera Frankensteina została specjalnie rozdmuchana, aby popchnąć Trumpa do ataku na Iran. Myślę, że to był bardzo ważny czynnik, tak jak wielokrotnie już to powiedziałem. Łukasz Sar, pytanie, co pan myśli o incydencie w Kutnie, gdzie żołnierz z PTSD pobił kobietę, a kobieta nagłaśnia sprawę. Myślę, że niestety takich przypadków będzie znacznie więcej. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, co już mówi oficjalnie policja, a zwłaszcza komendant główny policji, pan generał Boroń, który no wprost przestrzega przed, czy mówi, że policja przygotowuje się, no pytanie na ile skutecznie, do sytuacji, kiedy zakończy się wojna na Ukrainie albo nastąpi jakiś rozejm, a setki tysięcy żołnierzy ukraińskich, weteranów będzie chciało wyjechać na zachód, ludzi dotkniętych traumą wojny, dotkniętych PTSD, czyli syndromem stresu pourazowego. Myślę, że to, co nam zgotował rząd Mateusza Morawieckiego i rząd Donalda Tuska, czyli otwarcie drzwi na przestrzał dla obywateli Ukrainy, to jest zbrodnia stanu. Po prostu, że uważam to i jakby mówię to otwarcie od samego początku, uważam, że to jest zbrodnia stanu, że Polacy bardzo dużą cenę zapłacą za uwikłanie establishmentu III RP w różnego rodzaju afery, aferę podkarpacką, aferę korupcyjną, zblatowanie się z lawendową mafią, z wysługiwanie się obcym służbom specjalnym. Myślę, że największą cenę niestety zapłacą zwykli ludzie. Johnny Cadillac, czy cena paliwa w Polsce przekroczy niedługo 10 zł za litr z uwagi na ogromną panikę na rynku paliw i giełdach? Ja tylko przypomnę, że była swego czasu kilka lat temu taka dyskusja, czy zmienić te właśnie wyświetlacze cyfrowe na stacjach Orlenu i innych koncernów na czterocyfrowe, bo mówiło się, że w kontekście i C-19 i w kontekście wojny na Ukrainie może dojść do różnego rodzaju zakłóceń. No, w tym kontekście pozmieniano te wyświetlacze, jak Państwo widzicie. O tej wojnie z Iranem było wiadomo znacznie wcześniej. To znaczy, kto miał wiedzieć, ten wiedział. Wielkie koncerny, wielkie ponadnarodowe korporacje doskonale o tym wiedziały. Wielkie koncerny energetyczne również o tym wiedziały, że będzie taki atak. Zresztą tutaj pojawiły się też informacje ze strony polityków różnych państw, że wiedzieli wcześniej. Moim zdaniem nie jest to wykluczone. No oczywiście, że tak. Jeżeli będzie się przedłużać, powiedziałem dzisiaj na samym początku o tym ataku na amerykański tankowiec w Cieśninie Ormus. Jeżeli się to będzie, ten konflikt przeciągać, jeżeli będzie blokada tej Cieśniny Ormus, będą kolejne ataki na tankowce, będą się wydłużać linie zaopatrzenia, będą rosły ubezpieczenia czy ceny ubezpieczeń, wliczając w to ryzyko wojenne czy ryzyko geopolityczne, to w naturalny sposób to się odbije. No nie łudźmy się, można oczywiście zbijać, Orlen może sobie zbijać marże, tylko pytanie do jakiego pułapu? Wiecznie tego robił nie będzie. Wiecznie tego robił nie będzie. Prędzej czy później za to wszystko zapłacą zwykli ludzie na stacjach benzynowych, w sklepach spożywczych, w salonach fryzjerskich. Wszystko pójdzie w górę. W naturalny sposób. To jest system naczyń połączonych. Dojdzie do zrywania łańcuchów dostaw. Państwa azjatyckie, które będą miały turbulencje gospodarcze, też będą bardzo oszczędnie gospodarować swoimi zasobami produkcyjnymi na poczet państw zachodnich, które się pozbyły fabryk, w tym fabryk do produkcji leków. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o leki z listy krytycznej, Polska ma samowystarczalność na poziomie poniżej 20%. I to nie są moje wymyślone gdzieś jakieś dane, tylko to są dane Szkoły Głównej Handlowej, jednego z ośrodków eksperckich, który opublikował dwa bardzo ciekawe raporty. Mówiłem o tym Państwu w podcaście geopolitycznym. Te raporty dotyczyły łańcuchów dostaw i produkcji leków, zdolności do produkcji półproduktów farmaceutycznych, z których powstają leki, także że te z listy krytycznej. I to jest dzisiaj potężny problem. Ja nie chcę siać paniki i tutaj używać jakichś wielkich słów. Wielokrotnie o tym mówiłem moim szanownym widzom, subskrybentom i powtórzę to jeszcze raz, szanowni Państwo. Nie siejąc absolutnie paniki, po prostu zdrowy rozsądek, po pierwsze. Gotówka w domu, oczywiście nie cała, tak, ale gotówkę trzeba mieć. To pierwsza sprawa. Zapasy wody, zapasy żywności, zapasy leków, źródło zasilania. Takie najprostsze rzeczy, po prostu warto o tym pamiętać, warto to mieć, warto tankować wtedy, kiedy nie wtedy, kiedy się pali kontrolka, ale mieć taki no, wyrobić sobie pewien nawyk, aby samochód mieć zawsze zatankowany, kiedy przyjdzie potrzeba, nie wiem, pojechania do szpitala, do prawda, przemieszczenia się, no to żeby to po prostu było. Dużo zdrowego rozsądku, bez siania paniki, bez żadnych plecaków ucieczkowych, bo już to wielokrotnie krytykowałem i Państwo wiecie, znacie mój pogląd na temat całego tego nieszczęsnego poradnika bezpieczeństwa, który ja też dostałem, więc jak większość, podejrzewam, gospodarstw domowych, więc tu bez siania paniki, bo wiemy doskonale, że system obrony cywilnej w Polsce wygląda jak wygląda, a konkretnie no to nie wygląda, bo o tym mówią raporty Najwyższej Izby Kontroli, wszyscy zresztą wiemy, jak to, jeżeli chodzi o schrony i inne rzeczy. Co do plecaków ucieczkowych, to już nie będę naprawdę do tego wracał, bo to jest kompromitacja rządu, władzy w Warszawie i to doskonale o tym wiemy. Użytkowniczka Katarzyna Olak, czy członkostwo Indii w BRICS może wpłynąć na ich stanowisko wobec konfliktu Iran-Izrael, czy jednak Indie nadal będą prowadzić politykę równoważenia relacji z obiema stronami? No, Indie prowadzą swoją bardzo specyficzną politykę. To, że są członkami grupy BRICS, nie wpływa w żaden sposób na ich kwestie jakichś, powiedziałbym, zobowiązań sojuszniczych, bo BRICS Plus to nie jest żaden sojusz, czy w sensie prawa międzynarodowego to nie jest żaden sojusz polityczno-militarny. Indie równie dobrze mogą poprzeć Stany Zjednoczone, jeżeli uznają to w danym momencie za adekwatne, dobre dla siebie, dla komponujące się z polityką wielowektorową. Póki co widzimy, że Narendra Modi absolutnie nie stosuje się do wytycznych Donalda Trumpa, który dał mu ultimatum, aby Indie przestały w pewnym okresie czasu kupować ropę naftową z Rosji. Widać, że Indie zwiększyły zakupy na rynku ropy właśnie z Rosji. Także to jest polityka pragmatyczna, tu jest zero sentymentów. Kamil B., dlaczego Putin nie robi tak jak Trump w Iranie? No, czyli ataki dekapitacyjne, uderzenia świadome, celowe w obiekty cywilne i tak dalej. Dlaczego nie robi? Dlatego, że ma inne cele. Ma inne cele. Donald Trump, jego celem są bliżej niezidentyfikowane cele religijne, przymus ze strony lobby izraelskiego i koncepcja Wielkiego Izraela. A Władimir Putin ma cel zbudowania nowej architektury bezpieczeństwa w Europie i na świecie i w tym celu prowadzi nie wojnę o terytorium, jak mówią błędnie i kłamliwie media głównego nurtu w Polsce, bo że ta Rosja za 20% terytorium to jakby jedna sprawa, natomiast to nie jest wojna o taką czy inną wioskę, czy o takie czy inne miasto, czy obwód, ale to jest wojna na wyniszczenie. Wyniszczenie po pierwsze Ukrainy, po drugie Unii Europejskiej, po trzecie NATO. I to Rosja konsekwentnie od 4 lat robi, mając potężną przewagę przemysłową. No, trzeba jasno powiedzieć, że Rosja ma ogromną przewagę przemysłową nad całą Unią Europejską, nie nad Niemcami, Francją czy Polską, ale nad całą Unią Europejską, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. To są w ogóle jakby dwa różne światy i to gdyby porównać łódkę do okrętu, tak? W związku z czym Rosja konsekwentnie drenuje portfele Europejczyków, drenuje magazyny wojskowe takich krajów jak Polska, kraju, który się ewidentnie rozbroił. No mówię o Polsce, oczywiście o naszej ojczyźnie. I to jest też zbrodnia stanu. 47 pakietów pomocy wojskowej przekazanej na Ukrainie na podstawie uchwał Rady Ministrów. To jest Trybunał Stanu dla tych polityków. To jest Trybunał Stanu. Powinien być i mam nadzieję, że będzie w przyszłości. Dopiero, tak jak powiedziałem, na początku 2025 roku wprowadzono nowelizację ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i to jest dopiero jakaś tam podstawa prawna. Pomijam jakby koszty polityczne i czy to jest to uzasadnione. Moim zdaniem nie jest uzasadnione. Polska w żaden sposób już nie powinna wspierać Ukrainy, ponieważ Ukraina prowadzi politykę w wielu aspektach, na wielu wymiarach antypolską. Nie, że rozmijającą się z interesem państwa polskiego, tylko wprost antypolską. Natomiast problem jest taki, że lobby proukraińskie jest dzisiaj zainstalowane także, no niestety, w rządzie. I to jest potężny problem. Widać, że tutaj bierność kontrwywiadu, to w jaki sposób został rozbrojony, zneutralizowany kontrwywiad III Rzeczpospolitej, który jest w jakimś amoku ideologicznym na kierunku tylko i wyłącznie rosyjskim czy białoruskim, kompletnie nie dostrzegając zagrożenia ukraińskiego, niemieckiego czy izraelskiego, no to jest dla mnie coś niewyobrażalnego po prostu. Tak się nie zachowuje suwerenne, niepodległe państwo. No ale takie są niestety realia. Dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami. Ciekawy człowiek, 1985. Czy w Europie zbliżamy się do przesilenia politycznego i zmiany rządu w Niemczech, Francji, UK, czy jednak do tego nie dojdzie? Myślę, że Unia Europejska, pomijając jakby Wielką Brytanię, bo która nie jest w Unii Europejskiej, ale myślę, że Komisja Europejska wypracowała mechanizmy tak zwanego wariantu rumuńskiego. Czy ten wariant rumuński, cała sprawa z unieważnieniem pierwszej tury wyborów, pamiętacie Państwo głośna sprawa pana Georgescu, który został odsunięty w ogóle od możliwości startu w wyborach i tak dalej, była pokazaniem, do czego zmierzają dzisiaj zieloni kmerzy. W Brukseli, cała ta opowieść o Zielonym Ładzie, o transformacji energetycznej, no to oczywiście są bajki dla tylko i wyłącznie po to, aby taka ideologia, aby niszczyć gospodarki państw takich jak Polska, aby zalewać kopalnie, niszczyć niezależność energetyczną, aby uzależniać od decydentów w Warszawie, od centrum w Niemczech, no i To się dzieje na naszych oczach. Mamy też przymiarki do zbudowania cyfrowej dyktatury europejskiej. Chodzi oczywiście o wprowadzenie CBDC, czyli pieniądza cyfrowego banku centralnego, cyfrowego euro, pieniądza także z ograniczonym terminem przydatności do użycia. To wszystko się dzieje. Potrzeba pretekstów. Wojna na Ukrainie stała się pretekstem, jak wielokrotnie mówiłem, argumentum ad putinum, przyspieszenie federalizacji Unii Europejskiej, narracja o armii europejskiej, europejskich siłach zbrojnych, europejskiej obronie powietrznej, bo Putin, bo Rosja, bo zagrożenie i tak dalej. Zobaczycie Państwo, że prędzej czy później ta właśnie Europa, być może już nawet federalna Europa, po prostu dojdzie do porozumienia z Rosją, będzie kupować na powrót gaz, ropę od Rosji, będzie robić interesy, będzie inwestować w Federację Rosyjską, a Polska czy establishment polityczny państwa polskiego będzie przedstawiony jako hamulcowy, jako ten, który prze do wojny, a nie do pokoju, i Polska niestety zostanie niczym Himmelsbach z angielskim, z tym swoją rusofobią, która opętała wprost establishment polityczny III RP. Użytkowniczka Teresa H. Czy to prawda, że prezydent Trump chce i powinien brać udział w zgromadzeniu ekspertów w Iranie i uczestniczyć w wyborze najwyższego przywódcy po śmierci Ayatollaha Chameneiego? Nie, no to jest jakiś absurd. No szanowni Państwo, no to jest przejaw egocentryzmu i przejaw... Nie chcę użyć zbyt dużych słów z uwagi na to, że Donald Trump pełni funkcję prezydenta obcego państwa, a są odpowiednie artykuły kodeksu karnego, które w stosunku do głów państw jednych krajów działają, a wobec głów państw innych krajów nie działają. Stosowanie prawa w Polsce jest wybiórcze, stosowanie kodeksu karnego i stosowanie konstytucji jest również wybiórcze przez same instytucje państwa polskiego. No wiemy, w jakim kraju żyjemy. W związku z czym ogranicza się tylko i wyłącznie do określenia, że prezydent Trump zachowuje się w sposób, delikatnie mówiąc, specyficzny. I moim zdaniem powiedziałbym, ten specyficzny sposób zachowania prezydenta Bidena był czasami, oczywiście taki, powiedziałbym, niefortunny, niedyplomatyczny, budzący konsternację, natomiast to, co robi Donald Trump, no to wywołuje jeszcze głębszą konsternację. Jeszcze głębszą konsternację i mówienie o tym, że to prezydent Stanów Zjednoczonych będzie wybierał najwyższego przywódcę duchowego i religijnego Iranu, to jest, w ogóle nie można tego w sposób żaden, powiedziałbym, może niekulturalny, ale w żaden merytoryczny sposób odnieść się do tego. No to jest aberracja, to jest wymysł po prostu Donalda Trumpa, element propagandy, element walki informacyjnej, który w żadnym, nawet najmniejszym stopniu nie wpłynie na obniżenie potencjału oporu samych Irańczyków, żebyśmy mieli pełną jasność. O, kogoś się trzymają tutaj żarty. Johnny Cadillac, czy Trump ma jeszcze szansę na pokojową Nagrodę Nobla? No jak się znajdzie kolejna pani Machado, no to pewnie tak, ale to tylko na tej zasadzie, że ktoś odda mu swoją nagrodę, bo tak to myślę, że absolutnie nie. No, dołączył do Netanyahu, dołączył do zbrodni wojennych Trump, absolutnie. absolutnie nie ma szans na pokojową Nagrodę Nobla. Gdyby dostał, to właściwie to byłby koniec. Koniec czegoś takiego jak pokojowa Nagroda Nobla. Już sam fakt Nagrody Noblej dla Baracka Obamy był wielką kompromitacją, no ale tutaj moim zdaniem to jest coś niewyobrażalnego, to co robi Donald Trump. Dobrze, szanowni państwo, przekroczyliśmy godzinę 30 minut, zbliżamy się już naprawdę do końca i ostatnie pytania. Polityka od początku, użytkownik. Panie doktorze, czy jest szansa, że przez Węgry i Słowację Unia Europejska wypnie się na komika ze wschodu? No myślę, że taka szansa jest, ale ograniczona, to znaczy, że mogą być utrudnienia, jeżeli chodzi o pierwszą transzę z tych 90 miliardów euro. I pytanie, jak Ukraina zareaguje? Czy zareaguje w sposób, powiedziałbym, nieracjonalny i dojdzie do jakiegoś incydentu granicznego, który przetestuje Unię Europejską i NATO? No bo wyobraźmy sobie sytuację konfliktu granicznego węgiersko-ukraińskiego. Po której stronie stanie Polska? A to jest fundamentalne pytanie. Rozumiecie państwo grozę sytuacji? Bo to nie jest kwestia tylko ewentualnie Bliskiego Wschodu, że tam są Rysy, że Hiszpania nie chce wsparcia dla Stanów Zjednoczonych, bo się boi zamachów terrorystycznych i już mamy rozdźwięk w NATO, że mamy sytuację, że Turcja jest zaniepokojona tymi pogłoskami o uzbrojeniu Kurdów w zachodnim Iranie, tak? Ale tutaj mamy, że tak powiem, wojnę pod nosem i sytuacja, jakby się zachował rząd w Warszawie, gdyby doszło do na przykład sytuacji takiej hipotetycznej, że jest jakaś zbuntowana, w cudzysłowie zbuntowana brygada ukraińska, która nagle przekracza granicę z Węgrami. Zełenski się teoretycznie odcina, ale pytanie, jak reaguje NATO, jak reaguje Polska? Ja uważam, że NATO, że właśnie NATO nie powinno być żadnej tolerancji na żadne tego wyskoki, także te werbalne, do których się posuwa Zełenski, grożąc premierowi państwa członkowskiego NATO i Unii Europejskiej. Tutaj ja bym się spodziewał, jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, że najpóźniej w poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wystosuje notę protestacyjną do MSZ-u ukraińskiego, że Polska protestuje przeciwko używaniu języka agresji w stosunkach międzynarodowych, że groźby pod adresem członka Unii Europejskiej i NATO są absolutnie niedopuszczalne. Ale wiem, że jest to niestety mrzonka i jestem realistą i wiem, że takiej noty niestety nie będzie. Szanowni Państwo, dzisiaj 4,5 tysiąca osób na żywo. Dziękuję Państwu, wyśmienita frekwencja. Zapraszam Państwa jutro na wieczór geopolityczny i w niedzielę na wieczór geopolityczny. Bieżące informacje dotyczące agresji bezprawnej i niesprowokowanej Izraela i Stanów Zjednoczonych na Islamską Republikę Iranu. Na dziś Państwu już serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrej nocy, spokojnego, dobrego, bezpiecznego weekendu. Kłaniam się.